Dzień dobry, jest 10:06. Artur Kiełbasiński, zapraszam na program Ludzie i Pieniądze. A w poniedziałek, jak zwykle, dyskutujemy przede wszystkim o tym, co się dzieje na rynku pracy i co się dzieje z naszymi płacami. W studio Radia Gdańsk Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, Marek Krzykowski, Rokfin i Jerzy Iżabek, wiceprezes Roloryżu. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
W wiadomościach o 10:00 podawaliśmy bardzo ciekawe dane z pomorskiego rynku pracy. Średnio każdego miesiąca przybywa 10 tysięcy wolnych miejsc pracy. To dane tylko dotyczące Pomorza. Bezrobotnych było 51 tysięcy osób, nieco więcej. Najlepszy wynik w historii, to znaczy najniższy, tak? Tutaj nie ma wątpliwości, że im mniej osób pozostaje bez pracy, tym ten wynik jest lepszy. Najlepszy nigdy w historii województwa pomorskiego ten wskaźnik nie był tak dobry, a jednocześnie widać, że tych miejsc pracy przybywa 10 tysięcy wolnych miejsc co miesiąc. Co takiego odróżnia Pomorze od reszty Polski, bo wszędzie wyniki są dobre, ale to, co się dzieje na Pomorzu, jest szczególnie dobre. Przypomnę jeszcze, stopa bezrobocia na Pomorzu 5,6%. To jest o cały punkt procentowy mniej niż w kraju, gdzie mamy 6,6. Wszystkie dane świetne, ale te pomorskie szczególnie świetne. Co się dzieje w naszym regionie, panowie? Trudno komentować dobre informacje.
A, mi się wydaje, że to jest efekt kuli śnieżnej. Koncentracja życia w dużych miastach, łatwość egzystencji przyciąga ludzi i inwestorów do tworzenia nowych miejsc pracy. W związku z tym tutaj to jest, to widzimy we wszystkich większych miastach, można zauważyć. A taka jest przyszłość też globalnych metropolii, że ludzie będą jednak żyć w dużych ośrodkach miejskich. Automatyzacja, industrializacja powoduje, że duże ośrodki będą rosły jeszcze bardziej.
Ja myślę, że tutaj jest też druga strona medalu, mianowicie Wybrzeże zawsze było historycznie kołem zamachowym gospodarki, bez względu na to, do jakich czasów byśmy to odnieśli. Ten wielki sukces dwudziestolecia międzywojennego, on też bardzo mocno jest przypisany do Wybrzeża, do Gdyni, ale też i tutaj do tych obszarów. Więc ja myślę, że to też troszeczkę jest tak, że to jest dobre miejsce do robienia biznesu geograficznie i mentalnie, dlatego że tutaj ten gen taki sukcesu, on też był zawsze mocno widoczny. Zresztą patrząc z historycznego, związkowego punktu widzenia, ta rewolucja Solidarności zaczęła się przede wszystkim tutaj, chociaż to było potencjalnie jedno z najbogatszych miejsc w Polsce. To okno na świat, duża wymiana handlowa,
no może
dużo
dlatego
ludzi.
Ta możliwość porównania
poziomu
życia.
Tak, zobaczyliśmy
życia,
jak jest normalnie i mieliśmy skalę porównawczą, ale to się zawsze przekładało na to, że tutaj gospodarczo Wybrzeże, bez względu na okres historyczny, zawsze było bardzo mocne.
No to mamy już dwa argumenty. Pan Jerzy Iżabek mówił o między innymi jakości życia. To jest bardzo ważny argument, bo jeżeli wiemy, że tu się dobrze żyje, to jest łatwość namówienia pracowników, żeby tu przyszli, łatwość namówienia inwestorów. Marek Lewandowski mówi o takich aspektach historycznych, że zawsze na Pomorzu było nieźle, chociaż jak się patrzyło na ten udział PKB, to wcale tak Pomorze tak nie kwitło w ostatnim czasie. Trochę nam w tej strukturze krajowej nam się obsuwało.
Z powodu stoczni.
No, z powodu przemysłu okrętowego oczywiście.
Bardzo głębokiej degradacji uległ przemysł na Wybrzeżu.
No, a tu dodałbym jeszcze jeden element kulturowy. Tu jest taki tygiel mieszaniny różnych kultur, które się jeden drugiego wzbogaca, gdzie inne ośrodki są monolityczne. Tak? Tutaj możemy...
To ten gen, panie prezesie, co tak...
Ja myślę, że po wojnie tutaj napłynęło różnych ludzi z różnych kultur, wymiana...
I to dobrze robi.
To jest, no, ale tak. Myślę, że trzeba dodać jeszcze dwa argumenty.
Marek Krzykowski.
Jeden argument jest to, że biznes wspiera biznes. I to, co ja widzę, że te sieci kooperacyjne, które tutaj się rozwijają, to idą w bardzo dobrym kierunku. W tej chwili, tak jak pracuję w Małkowie, w Rokwinie, to widzę, jak cała ta trasa od Żukowa do Chwaszczyna staje się takim zagłębiem przemysłowym niewielkich firm, które bardzo szybko rosną i ze sobą kooperują. W związku z tym ciągle potrzeba czegoś dodatkowego, potrzeba jak gdyby dodatkowych dostawców, dodatkowych usługodawców i ta nisza zostaje wypełniana. W związku z tym to jest bardzo fajne. I drugie, co trzeba podkreślić, to jednak Trójmiasto jest takim silnym ośrodkiem akademickim. I tutaj mnóstwo ludzi przyjeżdża z Warmii, z Mazur, z innych rejonów i często chcą zostać. Często chcą rozwijać swoje biznesy i to bardzo widać. Ja na różnych spotkaniach widuję mnóstwo młodych ludzi, którzy rozpoczęli swoją działalność i robią to z ogromną energią, z ogromną werwą i z nowoczesną wiedzą. I to jest bardzo istotne, bo to chyba ten wątek też nam dzisiaj wyjdzie, że wychodzimy z pewnych tradycyjnych branż, a wchodzimy w zupełnie nowe i to jest bardzo fajne, bo to jest to, co nam daje określoną pozycję i w Polsce, i w Europie.
Ale czy to, co pan mówi, to jest taka pochwała małego i średniego biznesu? Bo jeżeli patrzymy na mapę gospodarczą Polski, to oczywiście jest Lotos, jest Energa, są dwie duże firmy w Kwidzynie, no jest Polpharma, ale tak naprawdę ogromnych firm, takich w skali kraju.
I w Starogardzie jest Polpharma.
Nie, no dokładnie, Polpharma jest. Natomiast takich bardzo dużych firm jest względnie mało.
Ale to wystarczająca jest ta ilość. Te
nie, firmy, ale czy to znaczy, że średni biznes i mały biznes decyduje o tym sukcesie na Pomorzu?
Moim zdaniem głównie. Bo jeżeli popatrzymy na Lotos i na jego działalność, na International Paper, gdzie byłem prezesem, tak, to jest ten wymiar podobny, który cały czas był. Natomiast to wypełnienie, o którym mówimy w tej chwili, to jest to, co jest chyba najistotniejsze, jest tym motorem na dzień dzisiejszy. Ja jestem, zawsze było, w ogóle jestem troszeczkę zdegustowany tym, że właściwie się cały czas mówi MSP, małe i średnie przedsiębiorstwa. Duże przedsiębiorstwa są lokomotywami, które często przynoszą nowe technologie, potrzebują określonych usług, potrzebują usługodawców, żeby wykonać inwestycje, żeby zmodernizować cokolwiek, a to zapewniają małe i średnie przedsiębiorstwa. I to jest właśnie taki kompleksowy rozwój. I dlaczego mamy taki rozwój? Gdy powstała jedna duża fabryka, pewnie by zatrudniła 2 albo 3 tysiące ludzi, a tu mówimy o 10 tysiącach.
Choć musi pan przyznać, że duże fabryki generują wokół siebie od kilku do kilkunastu miejsc, bo duże skupiska ludzi to są też handel, usługi, remonty, samochody, więc to też nie jest tak do końca.
Może niewyraźnie to zaznaczyłem. Tak? Ale to, tak jak powiedziałem, jest duża lokomotywa, ale ona musi dokładnie pociągać za sobą cały łańcuch, tak? I wtedy tworzy się ileś.
O tym też trzeba pamiętać. Zresztą mówi się, że ten taki zdrowy procent tej dużej, ciężkiej gospodarki to jest około 20% i dzięki temu ta ogromna rzesza drobnego biznesu może normalnie, zdrowo funkcjonować. To zresztą bardzo wybrzmiało przy dyskusji o kopalniach, które tak też dokładnie kilkanaście do kilkunastu miejsc pracy tworzą wokół siebie, niezwiązanych w dużej mierze też bezpośrednio.
Szeroko rozumianej obsłudze i współpracy, tak?
No bo duże skupiska ludzi mają swoje wymagania, te duże osiedla trzeba nakarmić, trzeba sprzedać mnóstwo usług, bez których one nie mogą funkcjonować, do tego dochodzi kwestia i służby zdrowia, tych usług publicznych, także jedno nie może deprecjonować drugiego i zawsze musimy o tym pamiętać.
Ale istnieje bardzo dużo małych firm, które nie mają słynnej marki, a są bardzo dobre, znaczące w skali światowej nawet.
Ale to, przepraszam, nie mają tej marki, bo jeszcze nie zdążyły jej wyrobić?
Nawet
czy struktura
nie
gospodarki
są wypromowane.
Jest...
One mają markę, tylko nie zawsze są wypromowane. Czasami działają w zapleczu, tak jak nasza firma działa w zapleczu. My jesteśmy znani liderem na tym rynku, ale gdzieś tam w zapleczu dla innych dużych korporacji. A mamy swoją wyrobioną już pozycję w tej części Europy.
No, bardziej opłacalne zawsze by było promować swoją markę, chociaż rzeczywiście to bywa bardzo trudne. Natomiast, panowie, ja patrzę na te dane, które Joanna Stankiewicz, nasza reporterka, zdobyła dotyczące rynku pracy. Jest tu jedna pozycja, która pokazuje, że Pomorze jest absolutnym mistrzem Polski. Jesteśmy liderem w zakresie wzrostu liczby mieszkańców aktywnych zawodowo. W tym roku, w połowie roku było ponad 1 000 000 Pomorzan aktywnych zawodowo, ale co najważniejsze, w ciągu 5 lat nastąpił przyrost 18%. W skali kraju ten przyrost to jest niewiele ponad, to jest niewielki, bo to jest 0,2%, czyli nagle się okazuje, że przyrost tych osób aktywnych zawodowo na Pomorzu jest zupełnie niebywały. To jest migracja z zewnątrz, czy po prostu tak aktywizujemy wszystkich do pracy?
Myślę, że w dużej mierze migracja z zewnątrz. Sam jestem tego przykładem. 22 lata temu przyjechałem na wybrzeże z Kujawsko-Pomorskiego właśnie za pracą. Dzisiaj już tutaj zapuściłem korzenie i pewnie tak to pozostanie. Natomiast tak, myślę, że to jest przede wszystkim migracja, bo na innych terenach nie ma takiego potencjału i tej migracji nie widać i stąd ten przyrost jest taki niewielki. Poza tym w takich dużych ośrodkach jak Gdańsk łatwiej jest pracować na rzecz na przykład trwale bezrobotnych, których wyciąganie z tego trwałego bezrobocia wieloletniego jest niezwykle trudne i kosztowne i nie każde lokalne ośrodki są w stanie sobie z tym poradzić. Gdańsk, mając większy potencjał i większe potrzeby, dokładnie, przepraszam, wybrzeże, tak, to gdańskie. Więc ja myślę, że to się też stąd bierze.
Tak, głównie. To ja już wspomniałem o tym ośrodku akademickim. Tu w mojej firmie w tej chwili jest tak, że chyba połowa pracowników jest właśnie z tych sąsiednich województw i którzy przyszli tutaj, powiedzmy, i w tej chwili pracują. Zresztą widzimy, jak się rozwija Trójmiasto, właściwie dalej niż Trójmiasto. Jak teraz przejeżdżałem przez Banino, to po prostu kiedyś to była wioska, a dzisiaj to jest jedno wielkie osiedle mieszkaniowe. W związku z tym również ci ludzie, którzy jak gdyby osadzają się tutaj na stałe, kupują mieszkania, kupują domy, budują domy, są aktywni. Po pierwsze, na to trzeba zarobić, a po drugie, oni jak gdyby są bardzo aktywni, w związku z tym wypełniają tą lukę, która była, w tej chwili jak gdyby sytuacja odwróciła się.
Tak, ja myślę, że tutaj jeszcze taki ważny czynnik jest kulturowy, że tym ludziom, którzy tutaj mieszkają, zadomowili się, chce się pracować. To oddziaływuje na innych.
No panie prezesie, ja przyjechałem tu pracować.
No właśnie, ale dużo też nie tylko pieniądz, nie?
Tak.
Ale że chcemy coś zrobić. Ja w takim środowisku pracowałem, wyrastałem i koledzy, których dzisiaj spotykam właśnie dookoła, to są z tego kręgu właśnie, że chcieliśmy coś zrobić.
I do dzisiaj my coś fajnie możemy wspominać nasze czasy studenckie, kiedy studiowaliśmy. I spotkałem niedawno się z 8 osobami. Wszystkie bardzo aktywnie prowadzą swoje biznesy, ciągną ludzie za sobą, w związku z tym jest coś takiego właśnie mentalnego, co nas chyba wyróżnia od innych regionów.
Tak. A to oddziałuje na pewno gdzieś dalej, bo
Potem przyciąga, tak?
Tak. Taka synergia następuje.
Przyciąga, bo ja miałem do wyboru w tym czasie, gdy podejmowałem decyzję Wrocław albo Trójmiasto i nawet się chyba specjalnie długo nie zastanawiałem. To Trójmiasto jakoś tak podświadomie zawsze przyciągało.
Dzięki temu my mamy dobrego komentatora, a nie Radio Wrocław. Natomiast Marek Krzykowski powiedział bardzo ciekawą rzecz o tym, jakie są poziomy bezrobocia w otaczających nas regionach. I nagle się okazuje, i to jest jeszcze ciekawsze, że na północy tylko Pomorze Gdańskie, szczególnie oczywiście Trójmiasto, ale popatrzmy regionalnie, jest takim mocnym ośrodkiem wzrostu. Dlatego, że w Kujawsko-Pomorskim, uwaga, dwucyfrowy poziom bezrobocia, ponad 10%. W Warmińsko-Mazurskim ponad 11% to bezrobocie. Oczywiście pozostaje kwestią otwartą, czy część z tych osób nie wyjechała, nie pracuje poza regionem, ale te dane statystyczne są dość niepokojące. Nawet jeżeli popatrzymy na dane z zachodniopomorskiego, prawie 9% bezrobocia. I teraz pytanie. Czy z punktu widzenia Pomorza, będziemy bardzo egoistycznie rozmawiali o interesach Trójmiasta i Pomorza, to, że w Kujawsko-Pomorskim i Warmińsko-Mazurskim jest tak wysokie bezrobocie, to jest dla nas atut, czy to jest dla nas zagrożenie? Czy cieszmy się, bo przyjadą do pracy i będą tworzyli silną gospodarkę na Pomorzu? Czy może to jest taki sygnał, uwaga, ta północ z przyczyn albo transportowych, albo innych, jednak nie radzi sobie tak dobrze, jakby mogła?
Ja myślę, że generalnie każda nierównowaga jest niedobra. W przyrodzie wszystko dąży do równowagi, jeżeli są takie dysproporcje, ale one nie tylko u nas, bo te dysproporcje już mamy coraz większe w samej Unii Europejskiej, gdzie ten przemysł jest globalny, a te lokalne uwarunkowania bardzo często są zupełnie niezrozumiałe, więc to jest źle. Ale też musimy mieć dużą świadomość, że tam troszeczkę inaczej się to poukładało. Ja na przykład koło Bydgoszczy, bo stamtąd tam się urodziłem i tam mam gro rodziny, są miejscowości i to tak skupione po kilka wsi, nieraz całe powiaty, gdzie na przykład jest ogromnie dużo kierowców tirów. Którzy nie
są... Specjalizacja w pewnym sensie, tak?
I nawet widać te parkujące tiry na podwórkach, gdzie kolega miał cysternę Lotosu, którą jeździł i czasami nie zjeżdżał gdzieś tam, tylko z trasy nocował u siebie. Tych samochodów tam bardzo dużo widać. Więc to też nie da się tego tak zupełnie ten, bo tam jednak ludzie żyją, funkcjonują i Bydgoszcz nie jest jakąś zapadłą prowincją. Poza tym bardzo dużo powyjeżdżało.
Myślę, że to jest efekt pozostałości jeszcze rozdrobnienia naszego rolnictwa, tak? Przy dzisiejszej globalizacji, koncentracji produkcji, no nie ma innego wyjścia. Po prostu ta cała infrastruktura musi ulec zmianie. Nie da się wszędzie postawić fabryki, żeby wszyscy mieli zatrudnienie. No trzeba to odpowiednio zarządzać tym, tak? Przejść ten etap historyczny, uporządkować to. Ściągnąć ludzi do centrów właśnie wytwórczych, do centrów gospodarczych. Natomiast tam no, trzeba nakreślić i powiedzieć, jaka jest przyszłość tam tych regionów, tak? Co można zrobić. Czy to będzie agroturystyka, czy to będą miejsca wypoczynku dla ludzi pracy, tak?
No, trzeba a mieć trochę jakieś... prowokacyjnie, a czy powinniśmy prowadzić w Bydgoszczy, może nie w samej Bydgoszczy, ale w okolicach Bydgoszczy, przepraszam za uproszczenie, akcję rekrutacyjną?
Znaczy my rozwiązaliśmy to w inny sposób, tak? Mamy swój oddział w Bydgoszczy, gdzie zwiększamy zatrudnienie o 100% co roku. Wykorzystujemy właśnie ten handicap, że jest mnóstwo ludzi dobrze wykształconych, chętnych do pracy. W związku z tym nie musi być tak, że każda firma jest zlokalizowana w jednym miejscu albo że akurat w tym czy w innym, tak? Można prowadzić działalność w różnych regionach i myślę, że to jest dla nas szansa również, żeby, jak mówimy, tutaj brakuje nam pracowników, bo bezrobocie tak spadło, że nie możemy mieć pracowników. No to otwórzmy oddział, filię albo zupełnie nową firmę w takim rejonie, gdzie te warunki
to jest
są
możliwe,
spełnione.
Powiedzmy, sektorowo. Tak?
W wielu sektorach jest to możliwe. Tak jak mówimy tutaj właśnie o rolnictwie, o przetwórstwie rolnym, tak? Nie musimy ściągać nie musimy tych produktów ściągać tutaj, możemy na miejscu je przetwarzać.
Mamy mnóstwo SMS-ów od naszych słuchaczy. Migracja zarobkowa jest czymś naturalnym. Moi rodzice, dziadkowie też emigrowali za pracą. Jest jednak u niektórych jeszcze myślenie typu mieszkam tu, bo tu jest ojcowizna i to niestety jest złe myślenie. Tak napisał jeden z naszych słuchaczy. Napisał też do nas pan Max. Tutaj się pojawiły wątki polityczne, ale pan Max napisał między innymi głównym powodem tego, jak dobrze jest na Pomorzu, jest zarządzanie przez rząd, stanowienie prawa i tak dalej. Czyli tu bardzo różne opinie. My czekamy zawsze na sygnały czytelników pod numerem 603-06-06-06. Ja od razu wyprzedzając pewien temat zapytam, kiedy nasi słuchacze ostatni raz ktoś z Państwa dostał podwyżkę. Bo zaraz będziemy mówili o podwyżkach na rynku pracy. Jestem bardzo ciekawy, czy pewna fala podwyżek, którą widzą już statystycy, rzeczywiście jest widoczna także w Państwa miejscu pracy, czy rzeczywiście jest tak dobrze, jak wynika to ze statystyk. Natomiast jeszcze wracając do Pomorza, jeżeli mamy to bezrobocie na poziomie 5-7, jeżeli w Gdyni, Gdańsku czy Sopocie oscyluje ono wokół 3%, co z tym robić? Jeszcze bardziej wzmacniać szkolnictwo wyższe, żeby ono było magnesem i właśnie z ościennych województw ściągać pracowników? Czy może szukać innych rozwiązań? Jak panowie uważacie tutaj?
Na pewno jednym z podstawowych warunków jest kształcenie. To tu brakuje dzisiaj tego szkolnictwa zawodowego. To został, ten łańcuch został przerwany.
A taka szkoła zawodowa, czy szkoła branżowa, jak to teraz ma się nazywać, ona może być magnesem dla młodych ludzi, żeby zmienić nawet miejsce zamieszkania?
Tak. Dzisiaj skończyła się ta prosta praca fizyczna, ciężka. Dzisiaj jest bardzo zautomatyzowana i właściwie do obsługi prawie że inżynierów potrzeba tego typu urządzeń. Wszystko jest skomputeryzowane, zelektronizowane.
No a więc jest ileś pomysłów, natomiast atrakcyjność Trójmiasta chyba będzie nadal cały czas decydowała o tym, czy będą do nas przyjeżdżali pracownicy. Ja przypomnę, Studio Radia Gdańsk, Marek Krzykowski, Marek Lewandowski i Jerzy Iżabek. A my do dyskusji na tematy związane z rynkiem pracy wrócimy po krótkiej przerwie i między innymi skrócie wiadomości.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
A my wracamy do dyskusji o pieniądzach, o naszych pieniądzach, więc ta dyskusja będzie gorąca. Mnóstwo SMS-ów przyszło na temat tego, czy państwo dostają podwyżki w swoich firmach. Ja przypomnę, czekamy na te opinie pod numerem 603-06-0606, a w studio Radia Gdańsk nadal Jerzy i Żabek, Marek Lewandowski i Marek Krzykowski. Panowie, bardzo dobre dane GUS-u. Rok do roku wzrost pensji 7,4%, rekordowy od wielu, wielu lat. Jeżeli popatrzymy na ten wzrost od początku roku, to on jest 5% ponad inflację, więc tutaj nie ma tej obawy, że bardzo dużo nam zżera inflacja. Oczywiście wszyscy widzimy, co się dzieje z niektórymi kategoriami produktów, jednak ta inflacja podstawowa, no nie ma jednak takiego przełożenia, żeby nam znikały wszystkie podwyżki. Nie ma w ogóle mowy o tym. Do tej pory zawsze było tak, że to grudzień był tym najbogatszym miesiącem w roku, bo wtedy się kumulowały pensje, różne dodatki. Czy to będzie trwały wzrost, takie skoki płacy, czy to jest jednak krótsza perspektywa, jak panowie uważacie?
Oczywiście, że tak. Wszyscy, w tym przedsiębiorcy i politycy, od ostatnich kilku lat powtarzają nam, że polska gospodarka dobiła kresu rozwoju na bazie niskich kosztów pracy. I że to się kończy i albo ta gospodarka się zmieni, albo staniemy w miejscu i będziemy się cofać. I to dzisiaj widać. I zresztą ta presja płacowa, wzrost wynagrodzeń, ona w naturalny sposób wymusza i będzie wymuszała na przedsiębiorcach zwiększanie produktywności, czyli inwestowanie w miejsca pracy tak, aby ta nasza coraz droższa praca przynosiła coraz większe efekty.
Ale też, żeby pracownik był bardziej wykształcony. To jest warunek, bez którego to zjawisko, o którym mówi Marek Lewandowski, nie nastąpi, prawda?
Ale to rozmawialiśmy wielokrotnie i w tym programie też na temat dwóch różnych światów edukacji i potrzeb pracodawców. I bez takiej ścisłej współpracy, też trochę większej aktywności pracodawców, żeby na uczelniach czy wymuszać, czy pozytywnie wymuszać, aby pojawiały się kierunki, którymi oni są zainteresowani, to też się tego nie da. A dzisiaj mamy taką sytuację, że szkolnictwo nie musi się dopasowywać do biznesu, bo jest finansowane w taki sposób, że im ma więcej uczniów, bez względu na to, jakie to są kierunki, tym ma więcej pieniędzy, więc tu potrzebne są głębokie zmiany, ale też biznes musi bardziej inwestować, ingerować w edukację dla swojego własnego biznesu, żeby trochę wymusić to dopasowanie i pozyskanie sobie pracowników, których potrzebuje i będzie potrzebowało w przyszłości, bo niektóre branże są jeszcze przed nami, jak chociażby, myślę, energetyka jądrowa. Ona też prędzej czy później nas nie ominie, więc już dzisiaj powinniśmy zacząć też o tym myśleć edukacyjnie.
Ja myślę, tutaj bym się trochę nie zgodził z panem, ponieważ wszystko jest przepychane na biznes. Tak? My mamy się zajmować edukacją, wychowaniem, kształceniem, scalaniem zespołu, pampersami socjalnymi, wszystko pracodawca ma zrobić. A gdzie jest regulator, czyli rząd, nie? Który powinien te sprawy uregulować. My mamy robić biznes, płacić podatki. I to jest naszą podstawową funkcją, tak?
Biznesu. Ale jeżeli będzie...
A ja się nie zgodzę z panem.
Przepraszam, ja mam pytanie uzupełniające. Ale jeżeli oczywiście to rząd czy samorząd powinien finansować szkoły, ale jeżeli pracodawcy się zaangażują w ten proces, to macie większy wpływ na to, co się będzie działo w szkole.
Nie zgodzę się.
Ale to trzeba mieć uregulowane prawne, że na przykład instytucja zwraca się, tak jak na przykład
czyli
mam taki pomysł,
ustalić.
Żeby na przykład prace semestralne, dyplomowe robić w oparciu z zakładami, ale ktoś musi przyjść do nas, nie? My nie mamy czasu na to, żeby latać po uczelniach i prosić o to, żeby skierować studentów do nas tutaj, tak? My możemy przygotować pewne rzeczy. Ale wracając jeszcze do tematu, który pan poruszył, ja myślę, że tu pójdziemy dwutorowo. Jedna rzecz to jest automatyzacja i wyprze się ludzi prac, tych nisko wydajnych prac, zastąpi automat i będzie potrzeba wyżej wykształconych ludzi. Natomiast właśnie tam w tym sektorze do obsługi tych automatów będzie potrzeba bardzo wykwalifikowanych.
Czy odpowiadając na pytanie, bo to troszeczkę poszliśmy od razu jak gdyby w jeden nurt, który wcześniej poruszaliśmy i pewnie będziemy do niego wracać. Natomiast tu się złożyło kilka dobrych elementów w tym momencie. To, co mówimy o niskim bezrobociu, to zawsze w takim momencie jest przechwytywanie dobrych pracowników, a przechwytuje się bardzo często po prostu lepiej płacąc. Chcąc zatrzymać pracowników, co się zwykle robi? No cały szereg świadczeń socjalnych, ale bez dobrej płacy tego też się nie zrobi.
Ale
znowu
panie Marku,
się
przepraszam,
płaci, tak?
To, bo tutaj Marek Krzykowski mówi o tym zjawisku, jak zatrzymać pracownika. Napisała do nas pani Alicja, bardzo ciekawy SMS. Pracuję w firmie produkcyjnej w dziale logistyki od 10 lat. Ostatnią podwyżkę miałam 8 lat temu. Teraz dostałam ofertę pracy z zewnątrz, jak rozumiem. Płacą więcej niż 3 miesiące temu poprosiłam swojego przełożonego o podwyżkę, której zresztą nie dostałam. Jedyna szansa na podwyżkę to niestety zmiana pracy. Czy rzeczywiście tak jest, że jedyna szansa to zmiana pracy?
To jest jeden
czy to jest
SMS
zła firma? Oczywiście, ale to jest zły zarządzający w tej firmie?
Nie, zarządzający mają określone możliwości. To, co mówimy w tej chwili, że można zatrzymać pracownika, dając wyższe wynagrodzenie, że mamy takie możliwości. Nie zawsze je mamy. To nie jest tak, że wszystkie firmy mają nie wiadomo ile pieniędzy. Tutaj kolega Izabek właśnie powiedział, że za wszystko mamy odpowiadać, za wysokie podatki, za wysokie płace, za świadczenia socjalne i jeszcze jak komuś coś się nie podoba, to też dać, bo chcemy go zatrzymać. Niektórych na pewno będą pracodawcy chcieli zatrzymać i też będą dawali wyższe płace, ale nie jest to reguła. My mówimy znowu o pewnej statystycznej, jak mówimy tam 7,3 czy innej liczbie, no to w jednych firmach to może być kilkanaście procent, w innych to może być kilka pojedynczych procenta. Poza tym nie mamy tutaj danych, z jakiego poziomu wychodzimy. Jeżeli ktoś płacił na niższą krajową i w tej chwili się rzuci, powiedzmy, dołoży 500 zł i uważa, że zrobił wielką rzecz, to w procentach to wychodzi bardzo wysoko. Jeżeli gdzieś płace były na poziomie 5, 6 czy 8 tysięcy, no to nie mówmy o takich wysokich podwyżkach. A fluktuacja między firmami zawsze będzie. Wiele firm, to co mówię, znowu wracamy do tego szkolenia, nie szkoli, nie szuka potencjalnych kandydatów, tylko chce mieć tak zwanego gotowca. Czyli kogoś, kto został w innej firmie przygotowany, wykształcony.
Wtedy jest chęć podkupienia po prostu.
I się go podkupuje, nie inwestując w tego pracownika, tylko płacąc mu określone wynagrodzenie. Z punktu widzenia pracownika czasami takie rozwiązanie jest fajne, ale wielu pracowników jest lojalnych wobec swoich pracodawców i mówi, nie, firma w mnie tyle zainwestowała, że dostałem to w innej formie, a nie tylko w postaci wynagrodzenia.
Do dopasowania pracownika do organizacji zarządzania produkcji, u nas my mamy takie powiedzonkę, że to jest następny uniwersytet. 5-6 lat. Dopiero pracownik jest takim wartością. Tak. W niego się dużo inwestuje.
I to jest prawda. Natomiast ja troszeczkę inaczej na to patrzę, bo w ogóle funkcjonowanie państwa zależy od was, pracodawców. Wy tworząc miejsca pracy, tworząc biznesy, tak naprawdę finansujecie to państwo. Nawet jak my, pracownicy, płacimy podatki, to płacimy w pierwszej kolejności z tego, co ten biznes wypracuje, co wy nam wypłacacie jako wynagrodzenie. I irytuje mnie tak niski stopień zorganizowania pracodawców, inny niż na przykład w Austrii, Niemczech, gdzie są izby gospodarcze bardzo dobrze zorganizowane, mające ogromny wpływ na funkcjonowanie państwa, wymuszające pewne zmiany poprawiające działanie biznesu, edukacji, dopasowujące to wszystko.
Ale tu, Marku, przepraszam, w Polsce słowo wyjaśnienia, bo oczywiście ja zgadzam się nawet z tym, co ty mówisz, tylko że w Austrii ta przynależność do organizacji pracodawców, ona jest obligatoryjna.
A ty już mówisz o technice.
Tak, tak.
Przecież mi chodzi o to, abyśmy wspólnie i zorganizowani pracownicy, i zorganizowani pracodawcy wymuszali, żeby władza publiczna stwarzała nam warunki, była i stała na straży tego, co między sobą wypracujemy.
I tu jest cały ten problem, który jest, że wyrzucamy w przestrzeń społeczną roszczenia jakieś. I właściwie nie ma zwrotu. A co my żeśmy zrobili? Wszyscy mamy jakieś roszczenia.
Panie prezesie, ja dam przykład.
Ale jakbyśmy się stuknęli we własne sumie, a co żeśmy zrobili, żeby tak było? I się okazuje, że nie. W pracy często, jak przychodzi się z problemem, to żądamy, dobra, a jakie jest rozwiązanie? My jesteśmy tego nauczeni. Jeżeli jest jakiś problem z rynku, przychodzi reklamacja czy jakieś spostrzeżenie, to pytanie, co zrobić, żeby to się więcej nie powtórzyło, albo żeby to było lepiej. Tego nie ma. Tu brakuje w takim życiu społecznym tego, tak, żeby troszeczkę do siebie brać i popatrzeć, co ja mogę zrobić.
Ale tak było, panie prezesie, na przykład z pakietem antykryzysowym w 2009 roku, jeśli dobrze pamiętam, gdzie to myśmy wspólnie, pracodawcy i pracownicy, wynegocjowali bardzo dobry kompromisowy układ na czas kryzysu, którego zresztą władza w ogóle nie wzięła pod uwagę, nie wykorzystała go. Tak samo z Radą Dialogu zrobiliśmy. Przecież jak ten dialog stał się fikcją, rozwaliliśmy go i wspólnie przez 2 lata wynegocjowaliśmy, dogadaliśmy się, stworzyliśmy sobie narzędzie. Ja tak często daję przykład. Chcecie mieć dobrą ustawę o VAT-cie? Wiecie, jak ją napisać? To ją napiszcie i dogadajcie się z nami, bo my mamy parę rzeczy, które byśmy chcieli w relacjach z wami też sobie poprawić. Będziecie mieli sojusznika. Dużą, silną, zorganizowaną grupą społeczną, tylko że brakuje troszeczkę też właśnie tego zorganizowania i woli ze strony pracodawców.
Bardzo dużo SMS-ów od naszych słuchaczy. napisała pani, która ma straszne pretensje. Na rozmowie rekrutacyjnej zostałam nazwana roszczeniowym pracownikiem, ponieważ na pytanie, czy jestem gotowa pracować po godzinach, odpowiedziałam, że tak, jeśli zostanie to odliczone od innego dnia pracy. Jeżeli nie chcę siedzieć za dużo i pracować za darmo, czy to rzeczywiście jest roszczeniowość? No tutaj to jednak są przepisy prawa pracy i to chyba pracodawca trochę przesadził. Chociaż pytanie jest zawsze o kontekst. Natomiast napisała też pani Katarzyna i to jest bardzo ciekawy SMS. Poprzednia podwyżka w 2016, teraz wczoraj, ale podwyżka w zasadzie wymuszona przez znaczne zwiększenie obowiązków, przez zmiany między innymi w VAT i podwyżka jest nieadekwatna do zakresu zmienionych obowiązków dodatkowych i odpowiedzialności. I tu pani Katarzyna dodaje, że chyba mężczyzn w pracy szanuje się jednak bardziej. Ja dziękuję bardzo za te SMS-y. Przypomnę, studio Radia Gdańsk, Marek Lewandowski, Jerzy Iżabek i Marek Krzykowski. A my w zasadzie kończymy dyskusję o rynku pracy i po krótkiej przerwie będziemy rozmawiali na zupełnie inne tematy.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
W studio Radia Gdańsk Jerzy Iżabek, Marek Krzykowski i Marek Lewandowski. Raport Fundacji Bertelsmana na temat sytuacji, nazwijmy to, sprawiedliwości społecznej w Europie. Bardzo ciekawe dane pokazujące, że w całej Europie łatwiej o pracę, ludzie bardziej angażują się w życie społeczne i to są rzeczywiście pewne pozytywne zjawiska, nie da się ukryć. Wychodzimy z takiej traumy po kryzysie sprzed dekady, natomiast to, co jest charakterystyczne, ogromne zróżnicowanie państw północnej Europy i południowej. Jeżeli jesteś biednym Grekiem, to nieprzypadkowo podaję tą nację, bo to dotyczy rzeczywiście, badania dotyczą Grecji, to najprawdopodobniej umrzesz jako biedny Grek, a twoje dziecko najprawdopodobniej nie będzie wykształcone. Oczywiście to jest pewne uproszczenie statystyczne, natomiast pokazujące te zależności. W krajach skandynawskich łatwiej wyrwać się z biedy, łatwiej się wykształcić. Na południu Europy, a szczególnie w Grecji, wygląda to zupełnie inaczej. Grecy czy inne kraje południa Europy są na to kulturowo skazane? Czy można coś z tym zrobić, czy tak naprawdę nie powinniśmy interesować się Grecją, a tylko zastanawiać, co z naszą gospodarką?
No ale jak mamy interesować się Grecją, jeżeli takie same zjawiska widzimy pomiędzy Polską a ABC? Gdzie
czyli to jest uniwersalny problem.
Są obszary w Polsce, gdzie już na starcie dzieci mają ograniczone możliwości w stosunku do takich ośrodków jak na przykład Wybrzeże. Więc Grecja nie jest tutaj dla mnie żadnym punktem odniesienia. Patrzę na nasze podwórko i tutaj jest bardzo dużo do zrobienia. Ale też patrzę na Europę jako jednolity rynek pracy. No przecież Unia Europejska to był tak naprawdę twór gospodarczy. Zniesiono bariery, jest swoboda przepływu kapitału, swoboda działalności gospodarczej. Tyle, że biznes jest globalny, a kraje są lokalne i te różnice, dysproporcje, które mamy niby na jednolitym rynku pracy powodują, że obywatel Unii Europejskiej ze względu na to, gdzie mieszka, pracując w tym samym koncernie, zarabia nieraz kilkukrotnie mniej. Więc raczej nie tyle bym patrzył na Grecję jako kwestię równości szans, ile zaczął w końcu rozmawiać o jednolitym rynku pracy europejskim i na przykład negocjować układy zbiorowe w ramach koncernów. We Włoszech na tej samej taśmie, przy tym samym produkcie jest trzykrotna przebitka wynagrodzenia, co w Polsce, chociaż to są i tu obywatel
ale
Unii, i tu ten sam produkt.
No tak, ale jest inna siła nabywcza pensji we Włoszech, a i w Polsce.
W Polsce siła nabywcza jest bardzo niska, co pokazują ostatnie badania. Też.
Szczegółowe pytanie. Czy chodzi o to, żeby ten człowiek w Neapolu, czy w Mediolanie, czy Turynie zarabiał tyle samo, co w Tychach? Czy chodzi o stworzenie podobnego mechanizmu ustalania płacy?
Odwrotnie, ten styk, żeby zarabiał może nie tyle samo, co ten w Turynie. Niech to będzie 20%, może 50%, ale nie 300%. Niech kasjerka w Lidlu nie zarabia tyle, co kasjerka w niemieckim Lidlu, a więc czterokrotnie więcej. Niech to będzie różnica 20-50%. Może dwukrotności, ale nie takich różnych światów. To jest jedna z przyczyn, gdzie ludzie tak migrują nogami, podejmują decyzje, wyjeżdżając i powodując też takie problemy z bezrobociem tutaj.
No ale to dziwna rzecz się dzieje też, bo ostatnie statystyki podają, że tak we Włoszech, pan tutaj przytacza, że bardzo dobrze zarabiają, a 1,5 miliona Włochów wyemigrowało. bezrobocie jest też duże, mimo że dobrze zarabiają.
Tam jest bardzo zróżnicowane regionalnie.
No właśnie, problem leży gdzieś indziej.
Nie, mówimy o regionach. My tu w przerwie mówiliśmy, ja chcę jeden czynnik podkreślić, czynnik czasu. Nie możemy z dnia na dzień tych wszystkich mankamentów jak gdyby wyprostować. To są procesy.
Ale nikt tego nie chce.
Brakuje modelu docelowego. Nawet jak mówimy o Unii Europejskiej, tak, no to też zajmujemy się jak gdyby bieżącymi sprawami. Tu poprawiamy, tu coś zmieniamy, ale nie ma jakiegoś takiego określonego celu dla tej Unii, do którego byśmy dążyli. I wtedy możemy wiedzieć, co robić. Tak jak mówimy o tych koncernach, czy o czymś. To są idealne narzędzia właśnie, żeby w ten sposób doprowadzić do tego celu. Na ten temat się nie rozmawia. Mówimy o polityce państwowej, o polityce europejskiej, natomiast te regiony zostają jak gdzieś gdyby w tyle. Natomiast ja przez kilkadziesiąt lat w sumie pracuję w środowisku międzynarodowym i jednak będę cały czas dużą wagę przykładał do tych takich cech narodowych, historycznych. We Włoszech, jak się zadzwoni między 12 a 14, nikt nie odbierze telefonu, bo mają siestę i koniec. Gdzie w Europie się rzuca wszystko, się nie zje lunchu, się nie zje kolacji.
To się robi biznes.
Tak? To się robi biznes. Mamy zupełnie jak gdyby inne podejście, podobnie ze Skandynawami.
To są kulturowe
to są kulturowe nawyki, rzeczy tak, i tutaj tak. To przełamanie tych barier ekonomicznych jest dosyć trudne, bo często właśnie jak
po
byłem w Grecji,
trzeba przyjąć to do wiadomości.
W Grecji, to mówi, że nie potrzebuje więcej. No, to, co on robi, to, co zarabia, to mu wystarcza i on po prostu nie będzie rozwijał tego biznesu, mimo że były ku temu no, świetne przesłanki. Tak? Inaczej jest w tej właśnie północnej Europie, gdzie jak gdyby ta wyższość biznesu nad własnymi...
Łapiemy okazję i wyciskamy, tak?
Tak. No niestety, ale cały
jeszcze
czas...
inaczej wygląda to, jak popatrzymy na Azję, gdzie tam już dzień i noc pracują jak w mrowisku.
To jest chorobowe.
Chcemy ale, tak?
No, nie chcemy tak, nie, no bo nie, to jak mówimy o tym elemencie socjalnym, to ja bym chciał podkreślić, bo ja najlepiej to...
co nas czeka. Nie?
Najlepiej znam warunki amerykańskie, tak? I w sumie w Stanach się właściwie specjalnie nikt nie przejmuje, tak? Ma dobrą pracę, zarabia, koniec. Nie ma to, co mówimy tu o pracodawcy, a to wyszkoli, a pomoże, a socjalne rzeczy. To coś takiego nie istnieje. Także całe szczęście, no, że jesteśmy w Europie i ceńmy to. I uważam, że te dobre rozwiązania europejskie są warte powielenia również u nas, bo to stanowi o tym, co na początku, tą pełnię życia. Tak? Chcę tu mieszkać, chcę tu pracować, chcę tutaj zostać.
Zresztą to się zaczyna na szczęście w Europie dziać. Teraz w Göteborgu podpisano bardzo szumnie tak zwany Europejski Filar Praw Socjalnych. To jest pewna mapa drogowa, ale Europa powiedziała tak. Niestety, ale za swobodą i działalności i przepływu kapitału musi iść unifikowanie rynku pracy. Dlatego, że okazało się, że to stworzyło tak gigantyczne nierówności i Europa jako jeden organizm gospodarczy w tych kwestiach działa lokalnie, że założono sobie cele, które chce się osiągnąć, aby właśnie w jakiejś perspektywie zacząć to unifikować. No i my wskazujemy też drugi cel, znaczy inaczej, drugi kierunek działania, który mógłby do tego doprowadzić, a więc żebyśmy z pracodawcami negocjowali układy zbiorowe w ramach koncernów, w ramach branż, bo my wiemy lepiej między sobą, jak poukładać relacje między nami.
Ale ja widzę tu inne zagrożenia, ponieważ globalizacja, która następuje, koncerny, przepływ kapitału między różnymi kontynentami, krajami. Jeżeli my chcemy się otworzyć, a Unia jest dosyć mocno socjalna, narażamy się na konkurencję. To, co przed chwilą powiedziałem, tak, jak tak. Patrzymy na Azjatów, jak oni pracują, chorobowe to jest, ale oni nas w jakiś sposób wyprą z rynku.
Prześcigną,
tak? Albo inny wariant zostaje nam znowu i izolowanie się od reszty, no ale to wiadomo jest na degradację nastawione znowu, tak? I nie osiągniemy pewnych... No tutaj trzeba znaleźć jakiś kompromis. Nie?
I właśnie to jest, podejrzewam, najważniejsze zadanie i związkowców, i pracodawców, ale też przede wszystkim polityków, szukanie tego kompromisu. Z drugiej strony proszę zauważyć, te dane z Fundacji Bertelsmana, które przytoczyłem na początku, były dość optymistyczne, że coraz więcej Europejczyków pracuje, że te nierówności się nieco zmniejszają. Natomiast niestety, jak się okazuje, w praktyce jest to dość pesymistyczna nadal wizja tego, jak bardzo ta Europa nasza jest zróżnicowana.
Ja myślę, że co do jednego naszym gościom, że musimy wymusić, Marku, aby państwo stworzyło nam warunki, żebyśmy z pracodawcami mogli negocjować.
Zarządzać.
Ale to też w skali Europy. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk gościli dzisiaj Marek Krzykowski, Jerzy Żabek i Marek Lewandowski, a ja dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.
Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję bardzo.